Gościem pożytecznych jest Józef Małosek, dyrektor Biura Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Niewidomych, Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Niewidomych, a mówić dziś będziemy o problemach tego środowiska w związku z Międzynarodowym Dniem Niewidomych, jaki miał miejsce 13 listopada. Ja wiem, że Państwo więcej uwagi przykładacie do Święta Białej Laski, które akurat ma miejsce 15 października, ale tak sobie pomyślałam, że każda okazja, żeby porozmawiać o ludziach, jest dobra. No i w związku z tym dzisiaj się spotykamy. Proszę mi powiedzieć, co stanowi taki ostatni, najświeższy problem tego środowiska? Z czym się borykacie?
To jest zawsze takie pytanie, na które mi trudno odpowiedzieć, ponieważ myśląc o tych działaniach wszelkich, zadaję sobie zawsze pytanie, nas jest w populacji osób niepełnosprawnych w ogóle, ja nie mówię tutaj o dysfunkcji wzroku, około 10%, a ludzi zdrowych przyjmuje się 90%. I trudno mówić, żeby te 90% naginało się jakby do 10%, a co my dajemy z siebie. To jest tak trochę żartem, natomiast zawsze myślimy o tym, żeby osobom niepełnosprawnym pomagać, a tutaj szczególnie osobom niewidomym. Myślę, że to miasto jest jakby w miarę dobrze przygotowane albo przygotowuje się dla osób niepełnosprawnych i tu bym użył takiego pojęcia miasto bez barier. I to chyba by było takie świetne określenie dla wszystkich, bo jeżeli barierę ma osoba niepełnosprawna, to i taką barierę ma osoba sprawna, prawda? Mama z dzieckiem, czy osoba o kulach, czy osoba starsza. Jeżeli takie bariery będziemy... Czy osoba na wózku. Jeżeli takie bariery będziemy likwidować, to myślę, że całe społeczeństwo będzie zadowolone.
No ja akurat nie wyobrażam sobie, jestem mieszkanką Pogodna, aby w niektórych częściach tej dzielnicy mogły przemieszczać się osoby na wózku, czy nawet matki, które mają dzieci na wózku, czy osoby niewidome, czy osoby w ogóle niepełnosprawne, ponieważ duża część ulic jest po prostu niedostępna dla osób, które mają problemy z poruszaniem
się. I to jest prawda. To jest taka piękna dzielnica, bo ja często z żoną bywam tam na ryneczku, także my przejeżdżamy, przechodzimy i te ulice jakby, chodniki nie są dostosowane, chociaż dzielnica jest piękna,
najczęściej
stara,
zajęte przez samochody.
Dokładnie. Tam są duże kłopoty w przemieszczaniu się, wszystkie chyba niepełnosprawności. Natomiast
ale właśnie,
jeśli
ostatnio...
w centrum, to, to jest zupełnie inaczej, bo tak, są szersze te ulice, szersze chodniki. Tak.
Ale skoro pan bywa na ryneczku, to jak pan ocenia to nowe przejście przy ryneczku? Tam są zrobione te ścieżki takie dla osób, które poruszają się z laską.
A to nie widziałem jeszcze. Nie widziałem, bo no, byłem dość dawno. Także
no to proszę nawet... się udać i będę czekała na opinię, czy one faktycznie są zrobione tak, jak być powinny.
I czy zdają egzamin. Tak. Czyli to są te ścieżki dla niewidomych.
Tak, tak, gdzie się teraz są te rowki takie do prowadzenia laski.
Rylcowane kafle, ja rozumiem. Bo to robi się bardzo dużo w Szczecinie i czasami jak przyjeżdżają osoby z innych miast, to dziwią się, że tak to miasto jest przygotowane albo idzie w takim dobrym kierunku. I to jest, no,
myślę, że na razie idzie
dobre
w dobrym kierunku.
Tak, chyba tak, bo dużo jeszcze jest do zrobienia. Ale my często zatrzymujemy się na tej przestrzeni publicznej, widocznej, czyli miasto, ulica, chodnik, ale wejdźmy też do urzędów. Tutaj problemy mamy od wielu, wielu lat. My i myślę, że ludzie starsi, którzy już też niedowidzą, problem Urząd Miasta, podwójne numery, za małe są opisy. To jest w Urzędzie Wojewódzkim, to jest w Urzędzie Marszałkowskim. Myślę, że to dotyczy chyba wszystkich urzędów. I to
A
są...
czy to jest taki ogromny koszt faktycznie?
Myślę, że nie. Myślę, że nie. No, no, raz można przygotować większą numerację i ona zostanie na stałe.
Albo systematycznie wymieniać.
Albo systematycznie wymieniać. Chociaż numeracja większa, to ona pozostaje tak jak w hotelach. Bywam w różnych ośrodkach, hotelach. Czasami jest to tak niewidoczne, czasami jest widoczne. My potrzebujemy kontrast, czarno na białym. Ale też są przykłady dobre albo na pół dobre. I takim przykładem jest ZUS i to nam udało się wywalczyć, gdzie osoba niewidoma...
Dlaczego użył pan określenia wywalczyć?
No trzeba było chodzić ko tego jednak. To było parę ładnych lat temu i to nie było tak, że z dnia na dzień, żeby osoby, które tam pracują, zrozumiały. Nie, no trzeba jednak było przedstawić pewne fakty, pokazać jak to wygląda, jak osoba niewidoma się zachowuje, jak wchodzi, jak może dotrzeć. I udało się na tyle, że dzisiaj zgłaszamy, że jestem, czy pokazuję legitymację Polskiego Związku Niewidomy, osoba niewidoma, niedowidząca, to pani wyciąga numerek sama, zaprowadza w dane miejsce i na tym się kończy. I tu zaczyna się, mówiłem, dlatego mówię do połowy, i zaczyna się problem. Proszę usiąść i czekać na swój numer. I mówi, speaker zapowiada numer taki i taki, i ja wiem o tym, bo mi pani przeczytała, jaki mam numer, ale do którego okienka pójść nie, bo numer 3, numer 4 to już jest dla nas niewidoczne. Też są za małe te cyfry, bo osoba zupełnie niewidoma najczęściej idzie z przewodnikiem, czyli z opiekunem, albo ktoś tam pomoże. Natomiast niedowidząca, których jest 94% wśród osób z dysfunkcją wzroku, jest często niezauważalna przez inne osoby. Normalnie wszedł, powoli szedł, znalazł miejsce, usiadł, czyli osoba, która sobie radzi.
A nie mamy tej odwagi w sobie, żeby powiedzieć, czy poprosić o pomoc, bo jestem osobą niedowidzącą.
Często mamy. Ja już jestem w pewnym wieku, więc się nie wstydzę tego, ale używam takiego dziwnego pojęcia, pojęcia, które pasuje do moich lat. Oj, czy może pan, czy pani mi tutaj przeczytać to i owo, bo nie zabrałem okularów. Bo jeżeli bym powiedział, mam dysfunkcję wzroku, to najczęściej ludzie patrzą z boku, to proszę założyć sobie okulary. I to jest, tak jest u nas jeszcze w tej mentalności, jest taki problem.
Ale to chyba jest kwestia niedostatecznej edukacji.
Raczej tak. Z czym się spotykamy na co dzień i tutaj narzekamy bardzo. To jest jedyna taka rzecz, na którą będziemy chyba narzekać jeszcze przez lat wiele, bo chyba ta edukacja, o której pani redaktor mówi, to jest podstawa. Ona się jeszcze nie zmieni. Ja korzystam często z poczty i muszę podpisać, muszę wypełnić i proszę panią, że mam dysfunkcję wzroku i wtedy już pokazuję legitymację jedną, drugą. Mi nie wolno. Ja myślę, że to jest jedynie życzliwość ludzi.
Ale co nie wolno?
Nie wolno jej wypełniać. Ja mówię, proszę pani, ale ja jestem przy tym, pani mi przeczyta, ja muszę zaufać i podpiszę, pani pokaże, w którym miejscu. Nie. Ale
to akurat jest bezpieczeństwo klienta.
Chyba
to
tak.
Można by było troszkę inaczej jakoś rozwiązać. No, należałoby jakąś metodę wymyślić.
Tak, metodą jedyną byłoby zaprosić urzędników do nas i przedstawić sprawę, takie szkolenie zrobić. Ale przecież urzędnicy wszyscy do nas nie przyjdą, bo tego jest masa. To są biura, to są poczty, to wszędzie. Tu jest taki właśnie problem mentalny, ale zdarza się, że życzliwość jest duża. Teoretycznie mi nie wolno, ale ja panu pomogę i wypełnia. Ale pan podpisze? Mówię, tak, podpiszę, proszę pokazać, gdzie, w którym miejscu. I to jest taki problem dla nas bardzo duży, czyli urzędy. Często zdarza się taka też wypowiedź wtedy urzędnika, płci męskiej czy żeńskiej, nie ma znaczenia, to proszę zabrać sobie osobę, która panu pomoże. Ale to jest taki problem z kolei inny, bo my chcemy się czuć niezależni. Ja nie muszę zabierać i prosić kogoś, jeżeli nawet osoba jest prawna, jest mąż, żona, dziecko, te osoby też mają zajęcia pewne. Ja chcę się czuć niezależny, wolny i sam idę i proszę panią, żeby mi pomogła jedynie, a tak sobie radzę. I to zawsze, tu są takie granice jeszcze.
A porozmawiajmy właśnie o tym niewidzeniu, niedowidzeniu, bo wydaje nam się, że właśnie są osoby niewidome, które się urodziły z brakiem tego narządu, ale przecież zdarza się, że tracimy wzrok w trakcie swojego życia, czy to choroby, czy wypadku. Z wiekiem tracimy tę zdolność widzenia. Kiedyś poznałam u was panią, która była przez całe życie była osobą widzącą, a na starość straciła wzrok. I to jest trudne, żeby przyzwyczaić się, czy zaakceptować, czy nauczyć się poruszać w tej przestrzeni, która, jak mówimy, nie do końca jest przyjazna. Małą mamy wiedzę na temat tej dysfunkcji, tak naprawdę z jakich grup wiekowych i z jakich środowisk wywodzą się wasi podopieczni, członkowie związku.
Tak, to nie można ujednolicić, że z takiego czy innego środowiska, ponieważ można też powiedzieć, że jest trochę osób z takiej niższej granicy. Nawet można użyć słowa patologia, ale to jest bardzo mało. To nie jest tak. To nie jest podstawa jakby sądzić, że ta osoba z takiego czy innego środowiska. To jest wszystko niezależne, bo mamy choroby genetyczne, które mogą w bogatych być rodzinach, w biednych. To nie ma znaczenia zupełnie. Ta genetyka jest nieopanowana, jeżeli to dotyczy jeszcze żółtej plamki czy siatkówki w ogóle, czego nie można przeszczepić, bo pewne rzeczy już się przeszczepia. Są osoby, które się rodzą niewidome, są osoby, które tracą to, co pani powiedziała, tracą wzrok I my mamy zajęcia z psychologiem. Do nas może każdy się zgłosić, wejdzie w pewien program i w tym programie będzie uczestniczył. My cały czas piszemy takie projekty, w których psycholog również ma swoje zajęcia. I często się zdarza, gorzej nawet jest u osób starszych niż u młodszych, bo starsze, kiedy tracą wzrok, ulegając wypadkowi czy pewnemu schorzeniu, buntują się. To jest bunt na cały świat. Dlaczego
czasami
właśnie
depresja.
Ja? Depresja. Siedzą w domu. Przecież nieraz się zdarza, że my wyciągamy osobę, która przez 2 czy 3 lata nie wychodzi z domu, dlatego że nie widzi. I się okazuje, po czasie, kiedy u nas bywa, kiedy pomożemy, świat się otwiera. Mówi, no dlaczego ja siedziałem, czy siedziałem w domu, kiedy ja mogę widzieć, ale widzieć inaczej. Widzę słowem, słuchem, prawda? Także to zmienia się. A my nie znamy przyczyny do końca, jaka może powodować, że ktoś traci wzrok, czy się rodzi niewidomy. Tak.
Powiedział pan właśnie o takich ludziach, które na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że są osobami widzącymi, bo jakoś się poruszają. To są te osoby, które mają taką specyficzną dysfunkcję, że albo widzą centralnie, albo bokiem, albo widzą światło, widzą cienie, niedokładnie, ale czasami właśnie to pozwala im na poruszanie się, ale już nie na normalne funkcjonowanie.
No tak, tak jest. Do tych osób ja nawet należę, bo ja widzę wszystko jak za mgłą i nawet niedaleko. I mogę się poruszać, bo ja widzę, że coś jest, jest przeszkoda, ale jaka to jest przeszkoda, jaka to jest osoba, którą mijam, gdzie usiąść w filharmonii, w jakimś tam innym miejscu na obecnie. Ja mogę usiąść koło osoby zupełnie znanej, powiem dzień dobry, siadam, a druga sobie, no stary, jak siadasz, mówię, nie poznajesz mnie? Przyznamy się. Prawda? I to jest taki
no bo pan funkcjonuje problem. Tak naprawdę, no, znajomi wiedzą, że pan niedowidzi, tak. Ale jak ktoś pana słabo zna, no to sobie myśli, no świetnie się porusza, radzi sobie, to jest osobą widzącą, tylko
no nie
tak
wyobraża sobie,
przez przypadek
tak.
Się zaczepił w Polskim tak. Związku Niewidomych.
Nawet sobie nie wyobraża, bo zdarza się, przecież ja poznaję dużo ludzi nowych, bo poruszam się wszędzie. Ja jestem w różnych środowiskach, ze względu też na dysfunkcję. To mówię, ale jak pan nie widzi? Czy pan tutaj przyszedł sam? No właśnie na tym to polega, że to, co pani redaktor powiedziała, edukacja, no ludzie nie znają. Nawet nie każdy okulista rozumie do końca, dlatego że sam jest osobą zdrową, no widzi. On dobiera szkła, prawda, ale żeby zrozumieć dokładnie, jak to wygląda, my mamy takie symulatory i te symulatory zakładamy niektórym osobom, które chcą zobaczyć z rodzin, jak przychodzą. O mój Boże, tak moje dziecko widzi? Czy tak moja mama widzi? To jest niemożliwe. Jak się porusza? No poruszamy się. Poruszamy się,
no bo się udaje.
Tak, no musimy, czasami się udaje. Nieraz spadłem ze schodów, bo myślałem, że już jest koniec stopni. Tam brakuje nam często tego żółtego paska. Nie wszędzie on jest, ale no nie połamałem się, no tak my funkcjonujemy.
Udało się tym razem. No. Jak często zwracają się do was przedstawiciele różnych firm, szczególnie takie, które pracują w oparciu o klientów, że no chciałyby dostosować swoje lokale, swoje przestrzenie do potrzeb osób z wadą wzroku?
Są to jedynie, jak dotychczas, rzadko się zdarza, żeby to jakiś urząd był, ośrodki wczasowe, ośrodki rehabilitacyjne, najczęściej nad morzem. To zwracają się, żeby pomóc im przygotować ośrodek, jak powinien funkcjonować, jak, co powinno, gdzie być naklejone, co pokazane,
co wyposażone.
Ośrodki wczasowe rehabilitacyjne.
A to sklepy, tak. A zakłady usługowe?
Sklepy nie są zainteresowane. Nigdy nam się nie zdarzyło, żeby któryś ze sklepów do nas przyszedł, zadzwonił czy zamailował i poprosił o coś, to nie.
Absolutnie. A przydałoby się. Jak pan sobie radzi na przykład w sklepie, kiedy pan wchodzi do takiego samoobsługowego i trzeba sobie coś wybrać, a ceny i napisy są tak malutkie, że przyznam, że ja też mam problem czasami z odczytaniem.
No to ja poradzę pani redaktor, bo my mamy na ten temat wiedzę. Oczywiście ci, którzy chcą tą wiedzę mieć i przystosowują się. Dzisiaj, kiedy ja chodziłem do szkoły czy studiowałem, to nie było żadnych urządzeń przyrządów wspomagających. Była jedynie lupa, albo to była 5-krotnie, albo 6-krotnie powiększająca i z takiej też korzystałem. Natomiast dzisiaj ja korzystam z mojego komputera, którym jest komórka. I ja wchodzę do sklepu, żona mnie wysyła, mówi, przecież wie, że nie zobaczy. Ty sobie poradzisz. Rzeczywiście, no, na tym polega rehabilitacja. I jest to, zajmuje mi dużo czasu, bo mogę taki przykład dość wesoły powiedzieć, będąc w sklepie Piotra i Pawła. Podeszła pani do mnie, mówi, pan jest dziennikarzem, czy ja mogę dodać coś? Mówię, dlaczego? Ja nie jestem dziennikarzem. No, pan tutaj wszędzie zdjęcia robi. Bo ja po prostu wyciągam komórkę, robię zdjęcia i później powiększam.
Też to stosuję.
Oczywiście nie wszędzie no mogę dotrzeć. Czasami przestawiam ten towar wyżej, niżej, bo tam już nie mogę sięgnąć. Postawię sobie niżej, robię zdjęcie. Tak to funkcjonuje. Więc tutaj sobie wspomagamy. Natomiast osoba zupełnie niewidoma, no musi mieć kogoś, kto pomoże. Bo tych osób, to co pani sama wie, w tych samoobsługowych jest bardzo mało do pomocy. No, nie ma ich. Jeżeli wykłada towar, później gdzieś ginie, jest przy kasie, więc w taki sposób sobie radzimy, radzą sobie osoby niedowidzące. Ale ja myślę, że to jest albo osoby młodsze, średniego wieku i osoby, które funkcjonują zawodowo. Natomiast starsze nie korzystają z takich urządzeń jak komórka. Jest to, no powiem prosto, jest za trudne często, bo tych aplikacji jest dużo, nie znajdują. Mają lupy elektroniczne i z tego też korzystają.
Wiem, że jest taka instytucja w Szczecinie, która z wami od wielu lat współpracuje i dostosowuje swoją działalność do waszych potrzeb. Zagadka.
No to jest zagadka. To jest zagadka, bo no, z różnymi osobami.
Mówimy o instytucji.
Współpracujemy instytucjami też, bo to jest.
Od wielu lat?
Od wielu lat, no to może być Pomorska Akademia Medyczna. Od wielu lat.
No dobrze pan kombinuje.
Tak, dobrze kombinuje, tak. Wydział elektryczny ZUT-u.
I księżnica.
Księżnica pomorska, tak, od księżnica od wielu rzeczywiście.
O niej właśnie
jakoś
myślałam.
Jakoś nie załapałem, tak.
Ale dobrze pan kombinował. Tak. Myślę o księżnicy, ponieważ nie wszyscy mają tę świadomość, że osoby z wadą wzroku bardzo chcą uczestniczyć w kulturze, chcą czytać.
A to już mogę odpowiedzieć, dlaczego tak od razu nie wpadłem na Księżnicę, ponieważ Księżnica Pomorska rozpoczęła, znaczy wspólnie, w 2005 czy 2006
roku.
No
wiem, że dawno bardzo.
Dawno, dawno temu, ponad 9 lat rozpoczęliśmy wspólne takie działania, żeby osoby niewidome, niedowidzące mogły korzystać z literatury światowej poprzez nagrania. Wtedy były to kasety, nie było to audiobooki, ale kasety i kasety magnetofonowe, z których korzystały osoby. A dlaczego nie wpadłem na to, że to księżnica, ponieważ coraz częściej, coraz więcej osób korzysta właśnie z e-booków, audiobooków, nie wychodząc z domu. Oczywiście są to znowu osoby młodsze, średniego wieku, chociaż zdarza się, że i coraz więcej starszych. Ale są osoby jeszcze, które chcą bardzo korzystać jeszcze z kaset, noszą tam 10, 15, 20 sztuk i korzystają z księżnicy. Księżnica już też wchodzi w audiobooki jak najbardziej.
Już nie mówiąc o tym, że księżnica ma systemy, które ułatwiają naukę studentom, uczniom, studentom, tak. Ponieważ są te programy, które czytają.
Oczywiście, oczywiście jest tego coraz więcej. Księżnica w to szybko weszła. No, taki dział powstał przecież dla niewidomych, który został teraz przesunięty do całego księgozbioru. Niewidomy czy niedowidzący nie musi iść do swojego działu, tylko idzie do katalogu i tam uzyska pomoc i korzysta z tego jak najbardziej.
Dobry przykład.
Super. Przykład jest super. My mamy również taką bibliotekę, mamy prawie już 2000 egzemplarzy w e-bookach u siebie w Polskim Związku Niewidomych. I część osób przychodzi, żeby nagrać u nas i my nagrywamy. Ja również nagrywam, także tutaj nie mamy problemu. To jest taki katalog nowej pracy niewidomych i coraz więcej tych audiobooków przychodzi do nas. To wszystko idzie już teraz internetowo, więc trudno się skupić na jednej instytucji. Jest teraz tak dużo wszystkiego, że można korzystać.
Ale mówimy o przyjaciołach osób z wadą wzroku.
A jeżeli mówimy o przyjaciołach, to też mogę powiedzieć o nieprzyjaciołach. Jeżeli można, to w takim cudzysłowiu. Z czym mamy problem? Bo my
mówimy o problemach.
Tak,
dzisiaj.
Ale taki bardzo też ważny problem, już nie mówiąc teraz o biurach, urzędach. Osoby z dysfunkcją wzroku, jak pani dobrze wie i każdy chyba, nie prowadzi samochodu. Nie ma takiej możliwości, prawda, bo nie widzi. Jest często pasażerem, ale dlatego, że my nie mamy praw jazdy, korzystamy z komunikacji miejskiej i pozamiejskiej, czyli PKS, busy, PKP.
Tramwaje, kiedy, pociągi.
Tak, kiedy PKP, no w mieście to już nie jest tak źle, bo w mieście sobie już radzimy coraz lepiej, bo no coraz lepiej to jest jakby miasto przygotowane. I autobusy, tramwaje, chociaż nie wszystkich te gadacze działają. I to nas też trochę denerwuje, bo są osoby, które bardzo słabo widzą i mówią, no nie wiedziałem, wysiadłem, przystanek za wcześnie, przystanek za późno, bo ten gadacz mówi, był wyłączony. Często kierowcy też wyłączają, nie wiem dlaczego, chociaż robimy tutaj szkolenia od czasu do czasu. Ale chciałem przejść na komunikację międzymiastową. I kiedy poprawia się trochę na dworcu PKP, tam jest przecież remont prowadzony od kilku lat, walczymy bardzo. Już nam obiecali, że będą tablice mobilne na wysokości wzroku, jak są już w całej Polsce z rozkładem jazdy. Oni to nazywają, nawet nie wiedziałem, infokioski. No i obiecano, że te infokioski powstaną również u nas na dworcu, gdzie nie musimy prosić nikogo, bo czasami z odległości 5-10 centymetrów, czytamy. One są dla nas, dla większości też widoczne, albo robimy sobie zdjęcie, powiększamy. Natomiast problem bardzo duży jest, i to jest, nawet już pisaliśmy pismo, my jako związek, z komunikacją samochodową. PKS i busy. Jest tak rozproszone, to jest na Świętego Ducha, to gdzieś tam jest z boku, to jest na 3 maja, to jest PKS. To się wszystko tak podzieliło, a PKS jako taki.
Prywatyzacja spowodowała,
tak,
że
ma poczekalnie, by to nie było można w jedno miejsce znowu sprowadzić.
No trudno
wszystkich.
Jest, bo to są
nie
jednak,
mogą się dogadać.
Tak, interesy. I
ale
to
w końcu za
klient nie jest ważny.
Za postój na ulicy też muszą płacić, za postój w innym miejscu też. I pisaliśmy do miasta, żeby miasto zareagowało na ten problem, bo to nie jest problem tylko nasz, to jest problem wszystkich. Kiedy tam ani toalet nie ma, nie ma wiatr, deszcz pada, śnieg, zima, ludzie stoją w różnych miejscach.
To dotyczy wszystkich pasażerów,
wszystkich,
nie tylko
dokładnie.
Osób z wadą wzroku.
Jak najbardziej, ale chcemy jakby pomóc wszystkim, bo my tylko się poruszamy takimi środkami komunikacji. Może władze miejskie nas w końcu zrozumieją i zrobią coś, bo myślę, że mogą zadziałać, bo to jest teren.
Czyli przydałby
miasta.
Się jakiś taki jeden uniwersalny teren,
dokładnie.
Jakaś taka baza dla wszystkich przewoźników, gdzie pasażerowie mogliby bezpiecznie w kulturalnych warunkach oczekiwać na ten bus, czy minibus,
jak
czy autobus.
No przecież
także,
można wrócić jakby do PKS-u i tam płacić, płacić właścicielowi terenu tak samo. No, ja myślę, że to jest tylko ludzka rzecz, że nie można się tutaj w tej materii dogadać. Ale to jest tak potrzebne.
Myślę,
wszystkim.
Że z PKS-em może być trudno, natomiast takie miejsce, gdzie by się wszyscy zatrzymywali, czyli takie jakby centrum logistyczne, przewozowe, gdyby powstało w
i
mieście.
I to by było świetne.
I wtedy wszyscy przewoźnicy mogliby być zainteresowani, żeby tam zabierać pasażerów.
Dokładnie, dokładnie. Chociaż może.
Taka pętla trochę.
Tak. Może by się coś zmieni, bo kiedy walczymy o te tablice mobilne, to nam powiedziano, że w przyszłym roku dojdą nowe rzeczy, bo będzie skomunikowany dworzec PKP z PKS-em. Może wtedy zrobi się takie centrum.
Ale to jeszcze nie rozwiązuje właśnie tego problemu centrum takiego,
skupienia wszystkich,
takiej pętli autobusowej dla tych pasażerów komunikacji
i wszystkich przewoźników
regionalnej. Tak. To by się przydało faktycznie, tym bardziej, że dużo osób z wadą wzroku przyjeżdża do Szczecina
bardzo
do pracy
dużo,
z całego regionu. To już akurat takich poznałam.
We wszystkie strony te, tak? No właśnie.
Także osoby niewidome nawet
dojeżdżają. Po kraju to często jest to wszystko skomunikowane i dobrze urządzone, że w jednym miejscu się znajduje, a tutaj jakoś nie można, nie mogą się dogadać chyba ci przewoźnicy.
Nasze spotkanie dzisiaj zaczęłam właśnie od tego pytania, co jest największym problemem pana i osób z wadą wzroku i okazało się, że na końcu doszliśmy do tego najważniejszego problemu, który
dzisiaj nie da się rozwiązać.
Bo
tak, inne to się da po części.
Tak, a tutaj trudno. No. Za dużo partnerów.
Tak.
Czego można wam życzyć w takim razie?
No nam jedynie dobrego wzroku.
Na przykład.
Ale to jest
na
niewykonalne.
Rok,
tak?
Na
to jest niewykonalne. No czego nam można życzyć? Można nam życzyć, żebyśmy mogli dalej uczestniczyć w projektach, żeby środki na projekty te konkursowe znalazły się, bo my naprawdę dużo robimy dla osób z dysfunkcją wzroku. To zawsze jest też problem. To jest taki problem od wielu lat, gdybyśmy chcieli być jako trzeci sektor opłacani, chociaż w jakimś minimalnym stopniu stałe środki finansowania, a dodatkowo wtedy udział w projektach. Ale no to się nie udaje, musimy składać wiele wniosków, żeby na kilka dostać. To jest taka nasza bolączka i tego byśmy sobie życzyli. No i ja myślę też, żeby miasto dalej piękniało i dla osób wszystkich, no, likwidowało bariery.
A podopiecznych macie we wszystkich środowiskach, bo i są maluchy, są dzieci w wieku przedszkolnym,
od urodzenia
szkolnym,
do naturalnej śmierci. Tak.
A są też i seniorzy, i są osoby, które pracują.
Jak najbardziej dużo mamy osób, coraz więcej osób pracuje, bo dzisiaj kiedyś, no pani redaktor też wie dokładnie, kiedyś to jak miał trochę oleju w głowie, to zostawał masażystą, a jak nie, to szedł do spółdzielni, jak mu się, albo nawet nie chciało, spółdzielni inwalidów, gdzie to się zmieniło, bo jednak dzieci, młodzież się edukuje, chodzą do szkół masowych z naszego terenu, to głównie szkoły masowe, tośmy też wywalczyli, że dzieci, młodzież są w szkołach dostępnych dla każdego w miejscu zamieszkania.
A czy w tej chwili nie zostały troszeczkę wyrugowane, bo jednak dużo tych osób z niepełnosprawnościami kierowanych jest do specjalnych szkół?
Do specjalnych szkół, no powiem tak, że my jeszcze dokładnie tej wiedzy nie mamy, bo my dowiadujemy się od rodziców, od dzieci, od uczniów, ale na razie jest jakby spokój, czyli myślę, że dają sobie radę w tym miejscu, w którym są.
I tak powinno być.
No, dokładnie.
Dziękuję za przybycie do studia. Gościem magazynu Pożyteczni był Józef Małosek, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Niewidomych. Zapis naszej rozmowy, jak zawsze, trafi na stronę internetową. Jej adres www.radioszczecin.pl/pożyteczni do zakładki podcasty.
Dziękuję.